Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Tym razem przenosimy się na północ od Gazy, na północ od Izraela, do Libanu. A moim gościem jest profesor Rafał Żarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Dzień dobry, panie profesorze, dziękuję, że przyjął pan zaproszenie.
Dzień dobry. Zawsze z miłą chęcią przyjmuję zaproszenie.
I mamy bardzo istotny temat, od którego chyba powinniśmy zacząć, bo padają różne hasła ze strony polityków i przywódców Hezbollahu, ze strony polityków i przywódców Hamasu, no i także ze strony Izraela. Ale czy to jest bardziej tak, że Hezbollah jest sojusznikiem Palestyńczyków, czy może bardziej Hezbollah jest po prostu wrogiem Izraela?
Ja myślę, że nawet trudno o taką wypowiedź, która jasno da nam odpowiedź, dlatego że oczywiście Hezbollah popiera sprawę palestyńską i oni to deklarują od samego początku. Natomiast generalnie trzeba powiedzieć, że jest przede wszystkim wrogiem Izraela. Ja bym tak to ujął bynajmniej, tak? Natomiast nie zawsze interesy i działania Hamasu są zgodne z tym, co chciałby realizować Hezbollah. W związku z tym tutaj możemy mieć pewną różnicę, która się pojawi, ale łączy na pewno Hamas i Hezbollah to, że jedno i drugie ugrupowanie, tak, militarno-polityczne, nazwijmy to w ten sposób, no niektórzy powiedzą terroryści, łączy to, że są zagorzałymi wrogami Izraela i nie uznają jego istnienia.
No właśnie, nie uznają istnienia Izraela, więc jaki byłby preferowany wynik obecnej konfrontacji dla Hezbollahu, bo mimo wszystko myślę, że i Hezbollah, i Hamas zdają sobie sprawę z tego, że Izraela pokonać się tak łatwo nie da, więc co mogłyby chcieć osiągnąć? I Hamas, wiadomo, przynajmniej na to, co deklaruje, no chciałby osiągnąć pewną przewagę negocjacyjną w kwestii uwolnienia palestyńskich więźniów politycznych. Ale Hezbollah, który włącza się jak na razie w sposób ograniczony, trochę ostrzeliwując północny Izrael, chyba nie ma nic do ugrania w tej konfrontacji.
Powiem tak, że oczywiście Izraela pokonać się nie da, zwłaszcza przez takich przeciwników, którzy mają mimo wszystko bardzo ograniczone możliwości operacyjne. Ale Izrael można uszkodzić, tak? I to jest właśnie taki przykład. Wszystko to, co zaczęło się na początku października, jest tego dowodem. No, Izrael jest w strasznym szoku i chyba to jest też niebywała rzecz, że aż jest tyle ofiar, najwięcej, jak nawet piszą media, od 1973 roku, od dawnych czasów tych wojen arabsko-izraelskich. To pokazuje, że takie działania jednak pomimo różnych ułomności operacyjno-militarnych ze strony Hamasu na przykład tutaj, bo o nim mówimy w tej chwili, są możliwe. Prawdą jest, że Hamas będzie chciał coś tam negocjować, też przecież trzyma izraelskich zakładników. Negocjacje zapewne kiedyś się odbędą, no bo raczej nie widzę tutaj innej możliwości, tylko kiedy i w jakim stopniu to wszystko będzie zrealizowane, to zobaczymy. Natomiast myślę, że ciekawą jest też kwestią to, co tutaj pan powiedział, że Hezbollah poniekąd nie wykazuje takiego zaangażowania, jakiego pewnie Hamas by oczekiwał, tak? Zapewne podejrzewam, że Hamas by oczekiwał otwarcia pełnego drugiego frontu. Natomiast na dzień dzisiejszy tego jeszcze nie ma.
No właśnie, dlaczego? Bo Hezbollah, z tego co wiemy, a przynajmniej z tego co podają nam liderzy Hezbollahu, a także co podaje nam izraelska publicystyka czy izraelski wywiad, zdaje się dysponować dużo potężniejszą siłą niż Hamas. O Hamasie mówi się, że dysponuje około 40 tysiącami bojowników, być może nawet mniejszą liczbą, głównie pociskami domowej roboty, choć także przemycanymi tunelami, składanymi pociskami irańskiej produkcji, ale Hezbollah już z kolei ma weteranów regularnych wojen, przynajmniej jeśli chodzi o wojnę domową w Syrii, od 100 do 150 tysięcy bojowników, rozwinięty aparat administracyjny, siły pancerne, siły artyleryjskie. Daje się, że to jest już taka profesjonalna albo przynajmniej półprofesjonalna armia, której Izrael nawet w pewnym aspekcie zapewne się boi, dużo bardziej niż Hamasu. Więc jeśli Hezbollah może sobie pozwolić na wystawienie dość potężnych sił, a przynajmniej jednych z potężniejszych, jeśli chodzi o ten region, owszem, dużo słabszych od izraelskich, ale i tak silnych, no to dlaczego on nie włączy się, żeby wesprzeć Hamas? Czy tutaj jeszcze wchodzi w grę reakcja jakichś innych graczy, o których nie wspomnieliśmy w tej rozmowie?
Naturalnie. W pewnym sensie mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. I okazuje się, że dla Hezbollahu przede wszystkim Izrael jest wrogiem, a na pewno na pierwszym miejscu Hezbollah nie będzie obrońcą sprawy palestyńskiej, dlatego że widać jasno i wyraźnie, że przywódcy Hezbollahu, tak, jeśli chodzi o Hasana Nasrallaha czy jego zastępcę Naima Kasima, wyraźnie kalkulują cały czas. Cały czas czekają, jak rozwinie się sytuacja, jakie będą dalsze kroki, jaka będzie eskalacja konfliktu, w jakim kierunku to pójdzie. I to jest takie typowe wyczekiwanie, bo to już jest dość długi okres czasu. Tak? To nie jest 2, 3, czy 4 dni, tylko mamy już tak naprawdę kilka tygodni wyczekiwania. W moim przekonaniu, odpowiadając na pytanie, dlaczego Hezbollah nie otworzy w pełnego drugiego frontu, mamy tutaj kilka takich zagadnień, które się nam pojawiają. Pierwsze zagadnienie jest takie, że Hezbollah, teoretycznie uznawany za marionetkę irańską, tak, nie do końca nią jest w pełni. Oczywiście podlega wpływom irańskim, ale też musi liczyć się z tym, że jeśli rozpocznie pełną ofensywę, to przede wszystkim narazi cały Liban na ogromny odwet. I pytanie brzmi zasadniczo, czy to im się na dzień dzisiejszy opłaca, tak? Bo zapowiedzi jakby rządu tutaj izraelskiego, tak, wypowiedź Benjamina Netanyahu jest jasna. Jeśli tylko Hezbollah otworzy drugi front i rozpocznie eskalację konfliktu na północy, no to rozpocznie się straszna i ogromna wojna w Libanie. I wydaje mi się, że to jest czynnik, który Hezbollah trochę stawia do pionu na dzień dzisiejszy i jednak, jak to z reguły powiedzmy w polityce bywa, bo to jest polityka, no trzeba przekalkulować pewne sprawy. Po drugie jest jeszcze jedna rzecz. No, Liban jako państwo podlega silnym naciskom teraz międzynarodowym. Premier Mikati jest, że tak powiem, tutaj bardzo naciskany przez różnych polityków światowych, żeby zrobić wszystko, aby nie doprowadzić do tego, żeby Liban stał się częścią wojny. Tak? Oczywiście Hezbollah ma swoją ogromną autonomię działania. Tak? Można powiedzieć, że byłby nieposłuszny nawet. I może być nieposłuszny, jeśli chodzi o funkcjonowanie w państwie libańskim i działać na własną rękę. No ale siłą rzeczy, jakby nie patrzeć, ten układ jest już tak utrwalony, że Hezbollah no tak balansuje trochę na tej granicy, będąc jedną nogą tak przecież w zakresie bycia częścią państwa libańskiego, a drugą no tak trochę niezależnie działając w ramach swoich militarnych różnych operacji, działań, czy nawet przecież to, co pan redaktor wspomniał, wysyłając dawno temu swoich bojowników do Syrii, tak? To nie byli bojownicy libańscy, to byli bojownicy Hezbollahu, ale to była decyzja oczywiście kierownictwa Hezbollahu. Więc to jest kolejna rzecz. Trzecia rzecz jest taka, nad którą też się zastanawiam, że jeśli nawet Iran by teraz naciskał na Hezbollah, tak? To jest dobry moment, otwórzcie drugi front, my was wesprzemy, damy wszelką pomoc, jaką tylko możemy przekazać. To wydaje mi się, że Hezbollah mimo wszystko ma taką autonomię działania względem Iranu, że nie jest bezpośrednim wykonawcą jego poleceń. I w takiej sytuacji po prostu kierownictwo Hezbollahu może poinformować jasno, że oni tego nie zrobią, z racji tego, że narażą na ogromne, dramatyczne straty, cierpienia całą ludność południowego Libanu przede wszystkim i całego państwa, jakby też nie patrzeć. Hezbollah dysponuje ogromnym arsenałem militarnym Nawet izraelskie źródła przytaczają, że być może ma 250 tysięcy różnorodnych rakiet, w tym na pewno kilkaset tak zwanych rakiet bardzo precyzyjnych, trafiających dosłownie w punkt. Co to oznacza? To oznacza, że rozpoczęcie przez Hezbollah wojny z Izraelem naprawdę mogłoby automatycznie doprowadzić do pełnowymiarowego konfliktu z Libanem. To byłaby naprawdę wojna, przy której nawet dzisiaj te wydarzenia w Gazie wyglądają na nieznaczne, tak? Z całym szacunkiem dla tych wszystkich ofiar i strat podczas tego konfliktu. Więc to jest taka moja ogólna odpowiedź, dlaczego Hezbollah nie chce się włączyć do tego konfliktu i dlaczego wyczekuje, deklarując jedynie swoją gotowość. Ja mam też takie wrażenie, że Hezbollah ogólnie nie chce się włączyć do tej wojny. Powiedzmy sobie wprost. Nie chce. Przekalkulował sprawę, skonsultował oczywiście być może z Iranem wszystkie ważne elementy. Być może Irańczycy naciskali na nich, oni się nie zgodzili, tak jak powiedziałem wcześniej. Natomiast z takiego racjonalnego punktu widzenia, racjonalnej kalkulacji, Hezbollahowi na dzień dzisiejszy nie opłaca się prowadzenie takiej wojny na taką skalę, bo to po prostu już może się zupełnie inaczej skończyć nawet niż te wydarzenia z 2006 roku kiedyś.
No właśnie, musimy się na chwilę może cofnąć do tych wydarzeń, bo to jest ostatnia duża wojna między Izraelem a Hezbollahem. Właściwie taka jedyna prawdziwa wojna między Izraelem a Hezbollahem, która zakończyła się tak, że bojownicy Hezbollahu ogłosili zwycięstwo, ale Izrael również ogłosił zwycięstwo. Natomiast jeżeli przyjrzymy się do tego, co udało się osiągnąć obu stronom, to wychodzi na to, że Hezbollah stracił około 250 bojowników i nie osiągnął żadnych celów strategicznych, natomiast Izrael stracił około 150 żołnierzy i również nie osiągnął żadnych celów strategicznych. Więc wydaje się, że to ogłoszenie zwycięstwa przez obie strony staje się być raczej takim ruchem propagandowo-PR-owym, który jednak nie ma przełożenia na rzeczywistość. I chyba obie strony zdają sobie sprawę z tego, że wciągną się w długotrwały konflikt, zadadzą sobie dużo strat, wciągną się w walki miejskie, co zawsze jest trudne dla stron walczących, zwłaszcza dla strony atakującej, ale ostatecznie chyba nie mają nic do wygrania, ani w jakimś krótkim horyzoncie, ani nawet w długoterminowym horyzoncie czasu, bo Izrael nie jest w stanie w tym momencie postawić sobie osiągalnych celów strategicznych. No i tak samo libański Hezbollah, no bo można postawić cel strategiczny wyzwolenie Palestyny, ale jest to cel dość ogólny i nieosiągalny i wydaje mi się, że on jest mniej więcej na takim samym poziomie abstrakcji, jak postawiony obecnie przez Izrael cel pokonania Hamasu, który również zdaje mi się kompletnie nieosiągalny.
Oczywiście. To wynika z tej czystej kalkulacji, o której wspominałem, tak? Natomiast ja myślę sobie jeszcze jednej rzeczy, że przede wszystkim Hezbollah ma świadomość też, że jest częścią tego państwa libańskiego, czy chce, czy nie chce, tak? To też są przecież Libańczycy. I Liban jest strasznie zdewastowanym gospodarczo państwem, który no w zasadzie można powiedzieć jest na skraju pełnego bankructwa. Państwem dysfunkcyjnym, państwem z niezliczonymi problemami społecznymi, gospodarczymi. Konflikt zbrojny to chyba byłby koniec istnienia i egzystencji tego państwa na taką skalę z Izraelem. Nawet nie obawiam się tego powiedzieć, takiej tezy postawić. To też jest element, który Hezbollah musi brać pod uwagę, bo ja nie wierzę w to, że Hezbollah nie prowadzi różnych rozmów z rządem libańskim, no bo to oczywiście jest jasne, tak? W tym przypadku to nie jest zaczepka czy ostrzelanie na granicy żołnierzy izraelskich, jakieś tam powiedzmy drobne starcie na granicy, tak? To mogłaby być pełnowymiarowa wojna, jaką Libańczycy pamiętają jeszcze z lat 80., tak? 70. i 80. No to ta wojna zrujnowała ten kraj doszczętnie i po tej wojnie on się nigdy już nie podniósł do tego poziomu i poziomu życia sprzed tamtej wojny. Myślę sobie, że a propos tych wydarzeń 2006 roku jeszcze warto do tego nawiązać, bo obie strony ogłosiły oczywiście zwycięstwo, ale tak naprawdę polityczne zwycięstwo. Hezbollah no, wygrał tylko w ten sposób, że Izraelowi nie udało się zlikwidować kierownictwa Hezbollahu. Taki był cel, tak? No i udało się obronić swoją egzystencję gdzieś tam w tych rejonach południowego Libanu czy Doliny Bika. Natomiast no, Izrael też był ostrożny, pamiętajmy o tym. I myślę sobie również w tej kategorii, że gdyby, załóżmy hipotetycznie, gdyby doszło do eskalacji konfliktu, to nie sądzę, żeby Izrael wszedł armią lądową do Libanu. Dlatego, że oni już byli w Libanie na południu, spędzili tam wiele, wiele lat, wycofali się z Libanu, zamknęli ten rozdział niepopularny politycznie, tak, z licznymi protestami społecznymi, tego się domagano przecież. W 2000 roku się zakończył ten okres i nie po to to robiono 20 parę lat temu, żeby teraz znowu pojawiać się w Libanie i znowu żołnierze izraelscy wchodzili jako armia lądowa. Ja myślę bardziej, że jeśli by doszło ewentualnie do tego konfliktu, w co na dzień dzisiejszy nie wierzę mimo wszystko, to byłby to konflikt, który rozgrywałby się w powietrzu przede wszystkim. Systemy rakietowe, lotnictwo, to byłby taki wymiar wojny. Tak? No Izrael ma ogromny arsenał precyzyjnych rakiet i sprzętu wojskowego, który no jest, czy armia i wyposażenie, jedna z najnowocześniejszych na świecie, więc myślę, że no, dewastacja Libanu byłaby pewna i określonych miejsc oczywiście. Natomiast tak jak pan powiedział, no, nie dałoby się zlikwidować Hezbollahu. Tak? Hezbollah zawsze mówił, że Hezbollah to nie jesteśmy tylko my, bojownicy, ale to są ludzie. Tak? To są ludzie mieszkający na południu Libanu, w Dolinie Bika, to jest społeczeństwo, to jest Hezbollah. Oni takiej retoryki używali zawsze, takiej narracji populistycznej. Ale to jest prawda poniekąd, tak? Bo Hezbollah to są ci ludzie tak naprawdę, wszyscy związani z partią poprzez różne fundacje, różne wsparcia, różne szkoły, szpitale, które budował dla nich Hezbollah, wspierał i tak dalej, tą społeczność zubożałego Libanu Południowego. Także ja myślę, że w tym kierunku trzeba patrzeć, tak? że jednak Hezbollah no, jest w pełnej gotowości, oczywiście deklaruje gotowość, ale na dzień dzisiejszy, no, obym się nie mylił, bo wiadomo, że polityka na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalna czasem i już wielu ekspertów mówiło coś takiego, że nie będzie czegoś albo coś będzie, a było inaczej, ale obym się nie mylił, wydaje mi się, że Hezbollah nie otworzy drugiego frontu.
Musimy się chyba cofnąć do jednej rzeczy, o której pan profesor wspomniał, o tym, że Hezbollah to nie jest tylko ugrupowanie, to są ludzie, to nie tylko bojownicy, to też Libańczycy po prostu. I to jest istotny element, o którym można by przypomnieć przynajmniej części naszych słuchaczy, bo być może część nie wie tak naprawdę, czym Hezbollah jest. Tym bardziej, że jeśli mielibyśmy słuchać przede wszystkim przekazu medialnego, czy też przede wszystkim takiego przekazu, który płynie ze strony pewnych rządowych agencji, czy to izraelskich, czy to amerykańskich, no to wydaje się, że Hezbollah jest po prostu ugrupowaniem terrorystycznym. Natomiast Hezbollah jest także, jeśli nie przede wszystkim w zasadzie, w Libanie przecież legalną partią polityczną, która reprezentuje dużą część Libańczyków, nie tylko w parlamencie, ale także po prostu odnosząc się do pewnego rodzaju klientelizmu i dostosowując swój przekaz, swój program i swoją ofertę pod zapotrzebowanie Libańczyków. Więc jaka jest relacja takiej libańskiej ulicy z Hezbollahem?
Ogólnie relacja, jak nawet ja pamiętam moje pobyty w Libanie jeszcze, chociaż już to było dawno temu, relacja ulicy jest pozytywna i to nawet bez względu na wyznanie wiary, bo chrześcijan libańskich, szyjtów libańskich, sunnitów libańskich mimo wszystko łączy nienawiść do Izraela, tak? I oni pamiętają, bądź rodzice tych ludzi różnych, młodszych czy starsi pamiętali wojnę lat 80., 70., różne wydarzenia oczywiście, które też toczyły się wewnątrz Libanu, ale Izrael do dnia dzisiejszego jest takim podmiotem, który no, ma tą etykietę największego, najgorszego wroga. Tak? Ja niejednokrotnie się z tym spotkałem. I Hezbollah też, co by nie mówić, i co by nie mówić o jego metodach, czy etykiecie terroryzmu oczywiście, bo Hezbollah stosował terroryzm niejednokrotnie w swojej historii, tego nie możemy nie powiedzieć, to Hezbollah też mimo wszystko wziął ciężar na siebie walki z tym Izraelem. I można potem zobaczyć, że w latach 80. doprowadził do tego, że Izrael musiał stworzyć strefę buforową i trochę się wycofać na południe. Tak? Armia libańska jest do dnia dzisiejszego bardzo słaba, co podkreślają zresztą liderzy Hezbollahu, że Hezbollah nie mógł się rozbroić wcześniej i nie może się rozbroić dzisiaj, dlatego że armia libańska jest za słaba, żeby bronić Libanu, i to spoczywa na barkach Hezbollahu, który stara się tutaj realizować te elementy. Tak? To pokazuje oczywiście kompletną dysfunkcyjność państwa i upadek państwa, bo nie jest normalnym przecież normalnym zjawiskiem, że na terytorium państwa mamy konkurencyjny ośrodek polityczno-militarny, tak, który realizuje cele, które powinna realizować zwykła armia danego państwa, czy regularna armia danego państwa. To jest przykład oczywiście klasyczny.
No, można by się zastanawiać, dlaczego Hezbollah po prostu się nie włączy w strukturę armii, jeżeli rzeczywiście taki miałby być cel, czyli zabezpieczenie Libanu.
Oczywiście, ale tak naprawdę nie włączy się dlatego, że z jednej strony reprezentuje interesy Libanu, a z drugiej strony jest oczywiście związany z Iranem. I w interesie Iranu nie jest to, żeby Hezbollah włączył się w jakieś struktury, których Iran nie będzie mógł kontrolować później. Tak? No więc to jest jakby odpowiedź bardzo prosta. Problem moim zdaniem leży tutaj, jeśli chodzi o istnienie Hezbollahu. Problem leży tutaj w tym, że Hezbollah jest z jednej strony za mocny, żeby Liban mógł coś z nim zrobić jako państwo i doprowadzić do rozwiązania struktur militarnych, tak, i Hezbollah powiedzmy hipotetycznie mógłby zostać tylko partią polityczną, co byłoby takim prawdziwym, klasycznym rozwiązaniem państwa wstającego z upadku i budującego swoje struktury. No ale to, jak widzimy, od wielu lat nie nastąpiło, od 90 w zasadzie roku, od końca wojny. I ja w tej chwili nie widzę żadnych szans, żeby to nastąpiło w przyszłości. Od końca wojny, tej długiej wojny libańskiej, minęło przecież już 30 parę lat, a Hezbollah ma się coraz lepiej, jest coraz silniejszy, jest coraz mocniejszy, coraz bardziej profesjonalny również. To jest taka struktura quasi państwowa, nawet bym powiedział w pewnym sensie. Tam się mieszają różne elementy, tak? I to jest też taka moja odpowiedź na to, jak to się dzieje, że ten Hezbollah w ogóle wchodzi w grę, jeśli chodzi o konflikt, tak? Że on sam decyduje, sam przedstawia swoje różne stanowiska, czy nawet konsultuje to z rządem, czy nie. To wszystko wygląda w taki sposób bardzo, bardzo patologiczny, tak? Że mamy w takim miejscu gdzieś jakiś podmiot, którego państwo nie jest w stanie wyeliminować ze swojego obszaru i rozprzestrzenić pełną kontrolę nad terytorium, nad którym powinno mieć kontrolę, tak? Bo zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeśli Hezbollah rozpoczyna jakieś działania wobec Izraela, to Izrael ma szczególnie pretensje do kogo? Do rządu libańskiego, że nie kontrolują Hezbollahu. Dlaczego pozwalają na to, że ktoś, czyli nazwijmy to, retoryka izraelska jest taka, że to są terroryści, że terroryści z południa Libanu bombardują jakieś cele w północnej części Izraela na przykład, albo gdzieś wystrzelili jakieś rakiety, tak? To z reguły zawsze tak było. Natomiast co odpowiada Liban? No Liban nic nie odpowiada jako rząd oczywiście, dlatego że wiadomo, jaka jest sytuacja. Liban nie jest w stanie narzucić kontroli Hezbollahowi. Hezbollah jest zbyt mocny i on w ramach tego, co mówię w tej chwili w kontekście jego potencjału, on jest znacznie mocniejszy niż był jeszcze 15 czy 20 lat temu.
Ale czy to znaczy, że to właśnie ten Hezbollah jest przeszkodą do jakiegoś trwałego porozumienia normalizującego relacje między Izraelem a Libanem? Czy, no bo dochodziło do rozmów, co prawda oba państwa, a przynajmniej Liban, nie uznaje istnienia Izraela, teoretycznie nie uznają swoich granic, ale jednak w ostatnim czasie, w okresie ostatniej kampanii wyborczej w Izraelu, doszło do pewnego porozumienia, które regulowało przynajmniej część granicy morskiej. Więc wydaje się, że te państwa mogłyby się jakoś dogadać i przynajmniej utrzymywać jakiś rodzaj zimnego rozejmu, zimnego pokoju, bez zagrożenia wrogością. Tym bardziej, że moglibyśmy, przyglądając się Libanowi i Izraelowi, zastanawiać się, czy to nie są w pewnym sensie państwa bliźniacze. Mają jednak dość podobne miasta, podobną populację, podobną wielkość, krajobrazy są dość podobne i można by się zastanowić, czy te państwa nie współgrałyby ze sobą bardzo dobrze, gdyby rzeczywiście nie ta wrogość. Więc pytanie, czy na przeszkodzie w samym Libanie nie stoi przede wszystkim Hezbollah? No oczywiście w Izraelu też są inne struktury, które miałyby stać na przeszkodzie wszelkim porozumieniom, chociaż Izraelczycy na pewno chcieliby jednak rozszerzyć te porozumienia abrahamowe, na przykład lub inne porozumienia z państwami arabskimi.
Oczywiście, no, póki istnieje Hezbollah w takiej formule, w jakiej istnieje, i zagraża oczywiście stabilności tej granicy libańsko-izraelskiej, nie ma mowy o jakimkolwiek porozumieniu. Tak? To jest w ogóle wykluczone i nawet jeśli rząd libański w jakiś, możemy sobie wyobrazić jakiś taki bardzo, no wręcz niesamowity scenariusz, że dojdzie do jakiegoś wstępnego porozumienia, chociaż ja nie sądzę oczywiście nawet przy jakiejś daleko idącej wyobraźni, to Hezbollah to storpeduje, tak? To nie będzie tak wyglądało na pewno i raczej nie ma szans na porozumienie pokojowe w uwarunkowaniach takich, jakie istnieją obecnie. Hezbollah jest niewątpliwie tutaj w tym przypadku podmiotem, który jest największą przeszkodą ku realizacji potencjalnych porozumień, które oczywiście ja mówię, że one są niemożliwe na dzień dzisiejszy, ale jeśli by Hezbollahu nie było i nastąpiłyby jakieś kroki w przyszłych tam gdzieś latach, nawet dekadach, bo to różnie bywa, to nie można byłoby tego wykluczać. Tak? Kiedyś też sobie nie wyobrażaliśmy, że Izrael podpisze układ pokojowy z państwem arabskim, a zawarł go z Egiptem. I wszyscy byli zszokowani, powiedzmy, w świecie arabskim i w ogóle cały świat tak naprawdę też zobaczył, że niemożliwe rzeczy stają się możliwe. Więc tego na Bliskim Wschodzie absolutnie też nie można wykluczać. Natomiast na dzień dzisiejszy to w ogóle nie wchodzi w grę. Tak? To jest wszystko też... To jest w ogóle też wszystko taka trochę, rzekłbym, gra polityczna. Hezbollah mający swoją autonomię, jeśli chodzi o działanie, oczywiście w pełnym kontakcie z Iranem, no teraz może używać takiej retoryki strachu, tak? Rozpoczniemy albo nie rozpoczniemy. Ale tam oczywiście jest też jeden cel dodatkowy, o którym ja nie wspomniałem wcześniej, a chcę jeszcze to powiedzieć. Sam fakt, że Hezbollah deklaruje gotowość, też wiąże oczywiście wojsko izraelskie na północy w stanie gotowości. Także Izrael musi być nie tylko skoncentrowany na konflikcie z Hamasem, ale musi być bardzo czujny również tam w Galilei, na północnych czy terytoriach swojego państwa. Więc to jest też taki element, chyba raczej o to chodzi przede wszystkim, żeby trochę ich tutaj podenerwować. Jak to się mówi potocznie, poszarpać trochę nerwowo, tak, żeby nie mieli spokoju, żeby cały czas myśleli, że coś się zacznie, a może się zacznie, a może nie, zobaczymy. Ale ponownie potwierdzę swoją tezę jeszcze, nie wierzę jednak na dzień dzisiejszy, że Hezbollah zdecyduje się na otwarcie drugiego frontu, na taką eskalację wojny. Tak? Ja tu nie mówię, że wystrzeli rakietę jedną czy dwie, bo to nawet miało miejsce, jakieś tam drobne starcia już mieliśmy, ale to wszystko są małe incydenty, czy nieduże incydenty, natomiast to nie jest pełnoskalowa wojna.
Czy z pana perspektywy, według pana opinii, ten konflikt, który w tym momencie obserwujemy w Izraelu i Gazie, nie może się rozlać w kierunku libańskim, a czy może się w ogóle rozlać w jakimkolwiek innym kierunku, czy raczej będzie to jednak ograniczony konflikt, taki jak poprzednie, które obserwowaliśmy między Izraelem a Palestyńczykami?
Myślę, że to będzie tak jak było kiedyś. Ten konflikt będzie trochę trwał jeszcze. Ile tego nie powiem. Natomiast cały czas będzie taka atmosfera strachu na granicy z Libanem, ale w innych kierunkach to absolutnie nie pójdzie tutaj, tak? Także nie widzę tego, żeby to w jakimś miejscu miało przyjąć nagle taki intensywny wymiar. Oczywiście musimy też pamiętać o tym, że ten konflikt palestyńsko-izraelski, tak, Hamas-Izrael, może tak szerzej, czy ściślej bardziej tutaj w tym wymiarze, że ten konflikt Hamas-Izrael to jest konflikt, który też wpisuje się w ogóle w całokształt sytuacji na świecie. To nie jest tak, że nagle Hamas w tym dniu rozpoczął działania zbrojne, no, bo kierownictwo podjęło taką decyzję. Kierownictwo Hamasu podjęło taką decyzję dlatego, że jest potrzeba, aby zdestabilizować relacje palestyńsko-izraelskie czy arabsko-izraelskie szerzej w odpowiedzi na to, co Izrael czynił w ostatnich miesiącach. Tak? Ostatnie miesiące to były bardzo pozytywne relacje saudyjsko-izraelskie. Ja przecież nawet pamiętam, że oficjalna delegacja Izraela została zaproszona na posiedzenie UNESCO do Rijadu i to pokazywano w telewizji saudyjskiej. Relacje dyplomatyczne z Emiratami Arabskimi, bezpośrednie połączenia lotnicze. Do tego dochodziło oczywiście krok po kroku, że ta Arabia Saudyjska pod wpływem oczywiście następcy tronu księcia Mohammeda bin Salmana będzie jednak zmierzać ku pewnej wstępnej normalizacji z Izraelem. No i kto czuł się zagrożony w tym układzie? Oczywiście Iran, tak? No bo dla Iranu to jest w ogóle sytuacja dramatyczna. Jeśli okaże się, że doszłoby do pewnego porozumienia izraelsko-saudyjskiego, trudno sobie może to jeszcze wyobrazić, ale nie można było tego wykluczać, no to sytuacja geopolityczna Iranu znacznie się zaczęłaby pogarszać. I w związku z tym, no teorii jest mnóstwo, ale to jest jedna z takich teorii też, że Iran po prostu poprzez Hamas chciał zdestabilizować te różne działania na rzecz pozytywnych relacji izraelsko-saudyjskich. Tak? A co więcej jeszcze, za tym wszystkim stoi wojna Rosji z Ukrainą, jakby nie patrzeć. W interesie Rosji poniekąd też jest to, żeby nagle rozpoczął się konflikt pomiędzy Hamasem a Izraelem, bo jak to się mówi, kamera świata nagle zmienia kierunek i przekierowuje się na Bliski Wschód i Amerykanie też muszą poświęcić tam uwagę, muszą nagle pewne rzeczy zostawić, muszą, czy są zmuszeni, żeby skoncentrować się na sprawie Hamasu, Izraela, tym bardziej, że oni bardzo czujni są w tej sprawie, bardzo uważni zawsze, często są, można powiedzieć, tacy pilnujący tego, co się tam dzieje na Bliskim Wschodzie, bo jednak to jest od lat bardzo ważny region w ich polityce zagranicznej, ale tym samym, jak to się mówi, nie można być czujnym wszędzie, tak? Jeśli się przekierowuje uwagę na Bliski Wschód, to trochę się odpuszcza wojnę ukraińsko-rosyjską, tak? I to też o to chodziło, żeby nagle ta kamera świata, ten obiektyw świata i ta czujność różnych państw no, zmalała w tym teatrze wojennym i została przekierowana na inny teatr wojenny. Tak? Nie mamy też wiedzy do końca, bo to jest oczywiście gdzieś głęboka, pozakulisowa polityka. Jaka jest rola Chin w tym wszystkim? Tak? Czy Chiny przypadkiem nie chcą też rozciągnąć tej polityki amerykańskiej w różnych konfliktach? Od Ukraina, Rosja przy okazji, do wojny tutaj Hamas-Izrael i być może jeszcze otworzy się jakiś front, tego nie wiemy. To wszystko powoduje, że ten świat się geopolitycznie oczywiście cały czas destabilizuje. Ja bym upatrywał takiego szerokiego kontekstu w tym i to tutaj oczywiście Ameryki nie odkrywam absolutnie, bo wielu ekspertów tak mówi, że przecież ten atak Hamasu musiał być zaplanowany wcześniej i ktoś musiał, że tak powiem, oczywiście z zewnątrz, wiadomo, że chodzi o Iran, przygotowywać operacyjnie te wszystkie działania i to nie jest przypadek, że właśnie akurat doszło do tego teraz, tak?
Zdecydowanie wszystko wskazuje na to, że to nie jest nagły atak, to nie jest atak, który został wymyślony dzień czy tydzień wcześniej, tylko był przygotowany wiele miesięcy. Natomiast wydaje się, że Hamas mógł się też trochę przeliczyć i liczyć na dość mocniejszą reakcję być może Hezbollahu, być może Hutich, którzy też są przecież powiązani z Iranem, a być może bezpośrednią reakcję czy bezpośrednie włączenie się do akcji Korpusu Strażników Rewolucji stacjonującego w Syrii. Wygląda na to, że Hamas jednak tę walkę toczy no w dużej mierze sam, z jakimś tam wsparciem ze strony palestyńskiego islamskiego dżihadu i może jakichś innych mniejszych ugrupowań, ale nie wydaje się, żeby był w stanie rzeczywiście skłonić dużą część arabskiego świata do włączenia się do tego konfliktu i stworzenia być może kolejnej wojny izraelsko-arabskiej.
To znaczy na pewno do tego nie dojdzie. To absolutnie. Te wojny państwowe takie izraelsko-arabskie, moim zdaniem one są już przeszłością i tu nie ma nikt interesu, żeby toczyć boje z Izraelem, który naprawdę jest potężnym państwem i nieraz to pokazał, tak? Wcześniej, a tym bardziej teraz. No, Hamas. Nie wiem, jaka była, była sytuacja, oczywiście nie mamy wiedzy, jakie były zapewnienia, czy były zapewnienia dla liderów Hamasu, że będzie jakieś wsparcie, trudno mi powiedzieć, natomiast jeśli tak było, to Hamas się po prostu przeliczył. Natomiast od samego początku można było się tego spodziewać, tak, że przecież każdy ma swoje różne interesy, nawet właśnie ten Hezbollah, o którym dzisiaj dyskutujemy, też nie jest ugrupowaniem, które nagle rzuci wszystko i pójdzie walczyć w imię Hamasu, w imię Strefy Gazy. Tak? No muszą realizować swoje założenia, swoje interesy, takie, które są dla nich odpowiednie i wymagają kalkulacji i racjonalizacji. Tak? Co by nie patrzeć, nawet jeśli mówimy czasami o fundamentalistycznych ugrupowaniach, a zwłaszcza takich, które są już mocno osadzone w strukturach państwowych jak Hezbollah, to oni kalkulują, co im się opłaca, co nie. To musi wychodzić z kalkulacji. Także być może Hamas miał jakieś zapewnienia wcześniej i dlatego podjął takie działania, a może nawet ich nie miał tych zapewnień i uznał oczywiście pod wpływem różnych inspiracji zewnętrznych, tak, że no, warto podjąć te działania, wziąć zakładników i chociaż wymienić ich na swoich, którzy są w izraelskich więzieniach. Tak? No, to też jest oczywiście jakaś kwestia, która no, trochę tłumaczy, dlaczego oni w ogóle rozpoczęli te działania, chociaż ja tak naprawdę nie do końca rozumiem w ogóle sens tej operacji w rzeczywistości. No bo jeśli chcą wymienić zakładników pojmanych izraelskich, tak, na zakładników swoich w izraelskich więzieniach, to czasami wystarczy zorganizować sprawne porwanie 2-3 osób, a Izrael, wiadomo, odda 10 razy więcej osób za 2-3 obywateli, tak?
Albo i 1000 razy więcej.
Albo 1000 razy
jak
więcej.
Jak miało miejsce przy wymianie dokładnie. Gilada Szalita.
Właśnie, dokładnie. Więc Izrael odda, można powiedzieć, bardzo dużo za to, żeby odzyskać obywateli. Więc czy potrzebna była taka operacja, jeśli chodzi tylko o ten cel? Powątpiewam w to bardzo. Dlatego tam teoria moja też jest taka niejednoznaczna, bo myślę, że być może Hamas liczył, że dojdzie jednak do eskalacji konfliktu. A im później, zobaczmy teraz, im dłużej od tego momentu, od tego 7 października, tak, oddalamy się czasowo, zaraz będziemy mieli listopad, to wydaje mi się, że o eskalację konfliktu będzie już coraz trudniej.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Tutaj postawimy kropkę. Jeszcze chciałbym podziękować naszym słuchaczkom i słuchaczom przede wszystkim za to, że słuchają naszego podcastu, ale także chcę podziękować patronom wspierającym ten podcast na patronite.pl i na buycoffee.to za to, że dzięki waszemu wsparciu mogę kontynuować tworzenie podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. I panie profesorze, jeszcze raz dziękuję za podzielenie się wiedzą ze mną, ze słuchaczami i za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo i oczekuję zaproszenia w przyszłości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.